Jan Bielatowicz, pisarz i żołnierz na włoskich szlakach, część czwarta. Jan Bielatowicz, wędrujący po Włoszech, najpierw w wojskowym marszu i krwawych walkach, a następnie w turystycznej i literackiej podróży, oglądnąwszy Capri, Neapol i okolice, powraca na szlak, który doprowadzi go na północ kraju, rozpoczyna go od Monte Cassino, o której sam walczył z Niemcami. Ciekawie przedstawia historię świętego Benedykta, który spod rzymski samotni w Subiaco, do dziś przyciągającego swoim niezwykłym czarem, malowniczością i nastrojem, powędrował na górę Cassino. Że Bóg często zatrzymywał swój wzrok na tych wzgórzach Apenin abruccyjskich, przeciętych rozległą doliną rzek Liry i Rapido, świadczy także Aquinum, z którego wyszedł największy na ziemi tłumacz Boga na rozum ludzki. Ludzie, jak podkreśla Bielatowicz, szeptali sobie od wieków, że kto jest panem wzgórza Cassinum, ten jest też panem Rzymu. Opactwo stanowiło okresami rodzaj samodzielnego państwa nad rozległym terytorium, ale tu przede wszystkim rodziła się europejska cywilizacja i kultura, bo święty Benedykt nie tylko dał ludziom pierwszą regułę zakonną i przekazał mądrość starożytnych, ale sformułował nowoczesne ideały cywilizowanego życia, zrozumiałe, dostępne wszystkim, łagodne, ludzkie. Najeźdźcy jednak nie zwracali na to uwagi i nie jeden raz rujnowali i niszczyli opactwo z jego wielkimi skarbami piśmiennictwa. Jakieś germańskie fatum chodzi za Cassinem, pisze Bielatowicz. W czasie wojny znowu Niemcy zamienili opactwo na swą zbrojną siedzibę, ale Boża wola włożyła w ręce Polaków miecz sprawiedliwości, który spędził burzycieli Warszawy i świata z ruin Monte Cassino. W Dzień Matki Boskiej Dobrej Rady w ścieżki mułowe, wspinające się ku jarom i wzgórzom zasłaniającym północ klasztorowi Monte Cassino, wsiąkły pierwsze krople potu żołnierzy polskich, a w dniu wniebowstąpienia pańskiego, w gruz opanowanego już wzgórza klasztornego, spłynęły ostatnie kropli krwi tych żołnierzy. Między tymi dwoma świętami, między dwiema modlitwami, zamyka się akt dziejów narodu walczącego o miejsce pod słońcem i pokazującego krwią źródła swej kultury. Bardzo piękny jest ten szkic o Monte Cassino w książce Bielatowicza, a więc jeszcze kilka słów na zakończenie. Jedno zdanie brzmi: klasztor Monte Cassino świeci nad szóstą drogą jak jasna góra. W następnym pisze, że większość szczytów w górskiej okolicy klasztoru jest tak podobna do siebie, że nie posiada nazw, ale trzy cyfry. Jedna z trójek pisze 593 na wprost klasztoru jest już własnością historii Polski. U jej podnóża zastygło w honorze śmierci 1076 grobów polskich nakrytych kamiennym orłem. Szkic Miłość Żeglarzy to Ancona, nielubiąca, jak twierdzi Bielatowicz, ludzi, bo zakochała się bez pamięci w morzu. Upodobał ją sobie szczególnie ów mąż, Bóg wojny. Aż przyszła wojna ostatnia, zakończona dla miasta w chwili, gdy wiatr od morza dmuchnął w strugę biało-czerwoną, spływającą wodospadem po murach cytadeli. Polak rozkazy dzienne pisał z cytadeli. podobnie dodajmy, jak z końcem XVIII wieku z rzymskiego Kapitolu. Z Ancony, do której wkroczyli żołnierze generała Andersa, przenosi się Bielatowicz do Serenissimy, ale u niego ta nazwa związana jest nie, jak nakazuje długoletnia tradycja, z Wenecją, lecz z miniaturowym państewkiem San Marino, które jest poematem historii. Urzekające jest to miasto-państwo, kolorowe jak z bajki, z pięknymi widokami ze skał Titanu. W latach 1945-46 na uliczkach San Marino obok mowy włoskiej zapanowała Polska. Napisy w języku polskim zapraszały, informowały, przestrzegały. Źrenice polskich żołnierzy wysilały się poprzez sinność adriatycką, kolana zginały się w kościołach, wzrok ślizgał się po przepaściach. San Marino stało się ulubionym miejscem związków małżeńskich polsko-włoskich. Skała sanmaryńska przypomina jakieś zamki orawskie, Czorsztyn lub Niedzice. No i proszę, ten żołnierz tułacz, wędrujący wojennymi i turystycznymi szlakami, także szukał swojej Polski wszędzie, gdzie tylko mógł. Città delle donne to Bologna, którą bardzo lubił Dante i który, jak pisze Bielatowicz, objął wzrokiem obie piękności Bolonii, murów i kobiet, i porównał je do kwiatów, które były na miejscu. Tu w dawnych wiekach straże miasta wychodziły na szczyt Monte della Guardia, by wypatrywać, z której strony grozi miastu niebezpieczeństwo. Tam też ustawiono największe sanktuarium Bolonii, Madonnę świętego Łukasza, by strzegła miasta. Bolończycy wierzą, że ich czarna Madonna, siostra naszej częstochowskiej, jest dziełem świętego Łukasza. To przecież w tych murach studiował Kopernik, a polskie nazwiska uderzały w Bolonii o sklepienia sal uniwersyteckich i koszar wojskowych. Tu studiowali, ale i uczyli Polacy, bo tu w XVI wieku kilku wykładało. Bolonia szczyciła się Janem III Sobieskim i po Wiktorii Wiedeńskiej stała się naczelną w świecie poetycką kuśnią jego chwały, panegirykach, eposach, a nawet heroikomicznych poematach w gwarze romańskim. Tu nareszcie w 1878 roku profesor Domenico Sant'Agata powołał do życia Akademię Historii i Literatury imienia Adama Mickiewicza jako protest przeciw męczeństwu Polski. Działał w niej Teofil Lenartowicz. Mickiewicz był oczywiście w Bolonii w 1848 roku, a tysięczny tłum powitał go orkiestrą i zapalonymi pochodniami. Wtedy pułkownik Siodołkowicz, pisze Bielatowicz, towarzyszący Adamowi, otworzywszy okno, wywiesił flagę polską na znak, że wolna Polska jest wszędzie tam, gdzie są wolni jej synowie. Tak więc, zacytujmy i to zdanie. Orzeł biały latał kilka razy nad Bolonią, a raz nawet niedaleko stąd, w Reggio Emilia, kiedy legiony Dąbrowskiego stały garnizonem w Bolonii, upuścił pióro, którym Józef Wybicki napisał słowa: jeszcze Polska nie umarła. 150 lat potem polatywał w górnym pędzie, kiedy wojska drugiego korpusu, zwyciężając bitwę po bitwie, weszły w bramy Bolonii. Wtedy to Alma Mater wydała odezwę wyrażającą radość, że pierwsze do Bolonii wkroczyły wojska siostrzanej Polski. Uniwersytet Bolonii, która ma słowo Libertas w herbie, witał polskich żołnierzy w imię pamięci studentów o szeleszczących nazwiskach.